Bunt posłów Prawa i Sprawiedliwości. 8 parlamentarzystów z klubu PiS domaga się od premiera Mateusza Morawieckiego zniesienia restrykcji covidowych. Czy to początek rozłamu w partii rządzącej? Jaka będzie odpowiedź premiera? Dziś rekord czwartej fali COVID-19, prawie 800 zgonów. Co zrobić, by powstrzymać śmiertelną falę pandemii? Dlaczego rząd ogranicza dostępność amantadyny? Czy czeka nas nowa formacja centroprawicowa? Już za chwilę porozmawiam o tym z posłem Andrzejem Sośnierzem i pastorem Pawłem Chojeckim. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Jest środa, 29 dzień grudnia. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Czekamy już teraz na Wasze pytania i komentarze. Piszcie w mediach społecznościowych i na czacie na YouTube. Witam serdecznie. Jest ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef naszej telewizji.
Witam Ciebie i witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
A już za chwilę pokażemy naszą rozmowę z posłem Andrzejem Sośnierzem z Koła Poselskiego Polskie Sprawy i byłego szefa Narodowego Funduszu Zdrowia. Na naszym stole piękne świąteczne ozdoby i słodkości. Bardzo dziękujemy za świąteczną przesyłkę od Marceliny Witek i jej rodziny, polskiej oszczepniczki. No, wzruszająca kartka, Marcelina. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że mogliśmy być z Tobą w tych trudnych chwilach i mam nadzieję, że przed nami jeszcze większe rzeczy, wielkie wzruszenia, ale Twoja postawa, Twoja niezłomność jest dla nas stałą zachętą i dobrze o tym wiesz. Dużo zdrowia dla całej rodziny. A my przechodzimy po tym świątecznym czasie do polskiej polityki. Okazuje się, że 8 posłów Prawa i Sprawiedliwości domaga się od premiera Mateusza Morawieckiego zniesienia restrykcji dotyczących COVID-19, jak ustaliła Interia. 8 posłów PiS napisało w liście do premiera: oczekujemy pilnego uchylenia przepisów rozporządzenia umożliwiających przedsiębiorcom weryfikację statusu szczepiennego ich klientów. Pod listem podpisała się Anna Maria Siarkowska, Sławomir Zawiślak, Maria Kurowska, Janusz Kowalski, Teresa Hałas i Mariusz Kałużny. Dwa nazwiska jeszcze nie są nam znane. Jak ty odczytujesz ten list? Czy to jest tylko list, czy początek może jakiegoś większego buntu w Prawie i Sprawiedliwości?
No, w Prawie i Sprawiedliwości różne rzeczy się dzieją i trudno jest o oceny takie, czy to są jakieś ustawki, czy oni na przykład kłaniają się w ten sposób elektoratowi takiemu właśnie antyszczepionkowemu, powiedzmy w pewnym przybliżeniu, nie czepiajmy się proszę słów, i grają jak gdyby na dwie strony. Z jednej strony tam Morawiecki, Niedzielski, prezydent Duda nawet tam się chwalił tam szczepieniem i tak dalej. No a z drugiej strony ta grupa posłów. I dzięki temu no, później mogą, w zależności jak się sytuacja rozwinie albo z kim rozmawiają, no to powiedzą, no to w naszej partii są różne siły, tu się ścierają, no widzicie, no tam nie możemy tego zrobić, bo ci, albo nie możemy tego zrobić, bo ci, nie? I może to być naprawdę taka ustawka. Wcale bym się nie dziwił, podobnie przecież nie mieliśmy jasności, co znaczy prezydent weto Dudy. Tak, no właśnie mówię, żeby PiS miał zawsze taką podkładkę, że oto wśród nich są też ci, którzy są przeciwni tam restrykcjom, czy w ogóle tam szczepionkom, czy różne takie rzeczy. Nie? Mówię, nie wykluczam tego scenariusza, no ale przyjmijmy, że to jest autentyczna działalność tych posłów, nie? To by pokazywało, że nie tylko nasz odbiór jest taki, że rząd nie ma żadnej strategii. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnej strategii, jeśli chodzi o radzenie sobie z chińskim wirusem, nie? Z atakiem komunistów zarówno bronią biologiczną, jak i dezinformacją, nie? nawet we własnych szeregach nie mają żadnego zrozumienia, nie mają żadnego pomysłu, nie mają żadnej linii, jak ratować Polskę. Nie? To o tym by to świadczyło, jeśli to jest autentyczne działanie.
Mają rację, bo oni nie chcą na przykład, żeby przedsiębiorca mógł weryfikować paszporty covidowe, na przykład w lokalu, jeśli przychodzą klienci.
Te restrykcje, które nałożył i spóźnione, i nietrafione rząd Morawieckiego, są oczywiście tylko pozorowaniem walki z COVID-em. Nie? Czyli jeśli ktoś mówi, że te restrykcje są złe, głupie i tak dalej, no to ja się zgadzam. Ja się zgadzam w tym sensie, że one zostały za późno zrobione. My mówiliśmy już nie pierwszy raz w sierpniu, że słuchajcie, puścimy dzieci do szkół na pełną skalę, no to będziemy mieli wtedy drugą falę, dzisiaj czwartą falę. Przecież mówiliśmy. To było tak jak 2 razy 2. Wiecie, te trupy, które dzisiaj leżą w kostnicach, to jest właśnie zaniedbanie rządu, zarówno w tamtym roku, w sierpniu, kiedy apelowaliśmy, odsuńcie o miesiąc przynajmniej, nic się tym dzieciom nie stanie, błagamy, nie posyłajcie, nie zmuszajcie dzieci, żeby poszły do szkół, bo rozniosą tego wirusa na domy, na starszych ludzi. No i było po kilkaset zgonów za parę tygodni, no to jak tylko ślepy nie widzi związku. Nie? I teraz było to samo, Czyli na restrykcje był czas w sierpniu, na spóźnione restrykcje był czas we wrześniu. A teraz to mogą nas w dupę pocałować.
Dziś rekord czwartej fali, 794 zgony. Za chwilę zapytam o to posła Andrzeja Sośnierza, co robić, co jeszcze można zrobić. Poseł też będzie mówił o tym, że Polska jest na setnym miejscu, jeśli chodzi o ilość testów przeprowadzonych na ilość mieszkańców. Ale jeszcze wracając do tego listu, czy myślisz, że będzie w ogóle jakaś reakcja premiera Morawieckiego? Czy on się ugnie pod presją posłów, mając również świadomość, że no znaczna część elektoratu PiS-u walczy ze szczepionkami?
Kiedyś jeden z posłów PiS-u, tylko już nie pamiętam nazwiska, zdobył się na szczerość. Gdyby oni chcieli na poważnie wziąć się za restrykcje, abstrahując od tego, czy takie restrykcje są skuteczne, jeśli chodzi o zwalczenie koronawirusa, czy nie. Ale sama idea sprawowania władzy przez tę ekipę została wyrażona przez zdanie tego posła. On powiedział tak, że jeśli byśmy chcieli na poważnie wprowadzić, to ludzie by nas, nie wiem, czy wywieźli na taczkach, jakoś tak powiedział, że tu ulica by ich zmiotła, gdyby oni na poważnie się za to wzięli. I to jest chyba wypowiedź, nie pamiętam, czy z października, czy z listopada. Także to potwierdza to, o czym powiedziałem. To jest pozorowana walka. Oni tam wprowadzają jakieś restrykcje, jakieś nowe prawa, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia praktycznego, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się wirusa. Praktycznie zostawili Polaków sam na sam z chińskim wirusem. To jest strategia tego rządu.
Ale z drugiej strony Jarosław Kaczyński mówi w rozmowie z Interią, że w kontekście szczepień przeciwko COVID-19 jest gotowy pójść na całość.
No to niech zejdzie ze sceny politycznej i już niech więcej nie wraca. To rozumiem, pójście na całość. Reszta to są jakieś bzdurzenia, którym on zaklina rzeczywistość, a tu już prawie 1000 trupów dzisiaj wśród naszych rodaków. Ktoś porównał to z bitwą pod Monte Cassino. Jedna z najbardziej krwawych strat polskiego wojska na obczyźnie walczącego. Największa danina polskiej krwi w ciągu bardzo krótkiego czasu. Tam w ciągu jednego dnia tej bitwy 920 Polaków oddało swoje życie. No to dzisiaj mamy prawie 800 ofiar chińskiego wirusa. I tu dodatkowa jeszcze okoliczność. Kiedy tamci umierali, no to Polska oddawała im hołd. Polska, mówię, tam w powiedzmy 90 iluś tam procentach była z nich dumna. Polska była wtedy zjednoczona przeciwko wrogowi. Oczywiście później przyszli komuniści, no i też rozbili tę jedność narodu, wojna domowa, czy można powiedzieć wojna z Rosją, jak chcą niektórzy. No tam już nie spierajmy się, mówię dzisiaj o słowa. A dzisiaj chińscy komuniści, ja to przewidziałem na zjeździe Idź Pod Prąd, jeszcze zanim Trump przegrał, nie, to było mniej więcej pół roku przed przegraną Trumpa, mieliśmy już parę miesięcy ataku chińskiego na świat za sobą. Ja mówiłem, że po pierwsze to jest atak wymierzony w prezydenturę Trumpa. No już tam się, że tak powiem, sprawdziło. Amerykanie nie dali sobie rady z chińską propagandą i z chińskim atakiem na różnych poziomach, bo tu nie tylko atak biologiczny, były jeszcze tam maszyny liczące głosy, była agentura i różne takie inne rzeczy, ale mówiłem rzecz jeszcze gorszą, znaczy jeszcze bardziej tragiczną. Ten wirus to jest dopiero początek, zanim idzie dezinformacja. Przecież pamiętacie, od pierwszych dni dezinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Oczywiście no, rząd komunistyczny Chin, ale to chyba oczywista oczywistość. Światowa Organizacja Zdrowia dezinformowała, mówiąc, że to się nie przenosi z człowieka na człowieka, po to, żeby jak najwięcej zarażonych Chińczyków z komunistycznych Chin rozjechało się po świecie i żeby jak najszybciej zarazić cały, czy zakazić cały świat. Nie? Czyli w tym uczestniczyła organizacja powołana do tego, żeby właśnie przed takimi pandemiami na cały świat już rozlanymi chronić. Nie? A oni za chińskie pieniądze, komunistyczne juany, kłamali, żeby zakazić cały świat. Nie? To było już wiadome wtedy. Wtedy w kwietniu, czy tam już nie pamiętam kiedy, bo to kilka programów mieliśmy na ten temat, to wystąpienie to było chyba na początku czerwca. Nie? Wtedy już wiedzieliśmy, że Światowa Organizacja Zdrowia została skorumpowana i kłamie na życzenie komunistów chińskich. Komuniści chińscy kłamali. A wśród nas, wśród Polaków, rozeszły się już wtedy teorie, że koronawirusa nie ma, że to w ogóle, albo jeśli jest, to jest tam grypka, nikogo nie zabija. Potem, że to... to jeszcze rok, ponad rok do fali. Potem, że to jest z Ameryki, albo z Włoch w ogóle, a w ogóle nie z komunistycznych Chin. Czyli zobaczcie, od razu za biologią idzie dezinformacja, oddziaływanie na psychikę. I dzisiaj mamy skłócony naród. Przecież ani ci szczepionkowcy, ani ci antyszczepionkowcy nie wiedzą dokładnie, o co chodzi. Nie? Przecież tutaj, gdzie tam na mikrobiologii kto się zna, ale że jeszcze dokończę, nie? To właśnie autor tej książki 46 sekund, którą tak bardzośmy tu często polecali, żeby zobaczyć, jak dzisiaj komuniści oddziaływują na całe społeczeństwa za pomocą mediów społecznościowych. Tu mamy miesięcznik Idź Pod Prąd, najnowszy, świeżuteńki.
Polecamy, możecie również znaleźć w naszym sklepie.
Tak, też w Empikach, w Garmont, w Ruchu. Tu jest artykuł bardzo, bardzo ciekawy. Wczoraj właśnie miałem przyjemność przeczytać. Pani Hani Shen, właśnie podsumowujący też te zbrodnie komunistów chińskich i rozprzestrzenianie tych fake newsów, tych teorii spiskowych jest jedną z, można powiedzieć, udokumentowanych zbrodni i sposobu ataków na Zachód przez komunistów chińskich, oczywiście rosyjskich też, ale w mniejszej już skali. Tę pałeczkę kłamstwa przejęli komuniści chińscy. Oni płacą za tę całą dezinformację w internecie. I dzisiaj mamy, można powiedzieć, oprócz tych dwóch uli politycznych, mamy w rodzinach, wśród przyjaciół naprawdę ostre, napastliwe, można powiedzieć, na siebie emocje i działania ludzi, którzy pojęcia zielonego nie mają o mikrobiologii i tak dalej, ale jedni są zagorzałymi szczepionkowcami, inni zagorzałymi antyszczepionkowcami i już traktują się jako obcych, jako wrogów. To jest sukces komunistów chińskich, a o tym nikt nie mówi.
I komentarz w tym kontekście Mariusz Borucki. Troszkę skupiamy się na gaszeniu ognia, a tymczasem podpalacz ciągle bezkarnie roznieca kolejne pożary. Czyli pandemia się nie skończy, dopóki komuniści chińscy wypuszczają kolejne fale ze swoich laboratoriów.
Dokładnie.
Dziś
tak.
Nakazy i zakazy już niewiele dadzą, a jedynie uczciwe informacje.
Tak. Bardzo celny komentarz to porównanie z tym gaszeniem, kiedy ktoś cały czas podpala. Mówiłem tu o historii tego wariantu Xi, który przez Światową Organizację Zdrowia dla niepoznaki, żeby nie było, że to chiński wirus, wiecie, no bo Xi, no to ten przywódca, morderca komunistyczny, no to litery poprzestawiano, minięto właśnie Xi i to jest omikron. Nie? Mówiłem, że to jest twór laboratoryjny. To nawet ewolucjoniści, wiecie, którzy wierzą, że to wszystko tam się w zupie tej prebiotycznej ugotowało i te wszystkie najbardziej skomplikowane rzeczy, pierwsza komórka, co wiecie, człowiek jeszcze do dziś nie poznał, dokonał jej całego systemu, nie tylko takiego biochemicznego, ale informatycznego, bo to przecież jak DNA odkryto w latach 50. ubiegłego wieku, to wow, to co się samo ugotowało w prebiotycznej zupie, jeszcze kopie zapasowe, ha, w łeb się i tak dalej. Także to już było wiadomo, że teoria ewolucji jest o dupę obić, nie? Także to już, kto mądry, to już od dawno to wiedział, że to nie mogło samo się zrobić. No i teraz ewolucjoniści, jak zobaczyli Omikron, czyli wariant komunistów chińskich Xi, mówią, ty, na 50 mutacji 42 są po to, żeby szczepionki ominąć. A jeszcze do tego te wszystkie mutacje są na wirusie sprzed ponad roku, prawie półtora roku temu. Nie z ostatniego miesiąca i tam coś, czy dwóch, nie?
Przeskoczył.
Któż tak se tak siedział i tam wymyślił, jak to mogło być, że tak, u jakiegoś chorego człowieka w roku 2020 wszedł ten wirus tam w wersji, tam nie wiem, alfa, beta, czy jakaś tam inna, nie? Tam jedne z pierwszych liter. I tak se siedział przez półtora roku i tam siedział i myślał, jak tu obejść szczepionkę? A to taką mutację se zrobię. W przyszłym miesiącu konsylium wirusa się zebrało u tego jednego chorego człowieka. Jaką teraz mutację, żeby... I tak 42 mutacje se wirusik samoczynnie wymyślił u tego jednego schorowanego pacjenta. On to wszystko przeżył, a później ha, kichnął i zaraził wszystkich. No jaja jak berety, wiecie, o wiele prostszym wytłumaczeniem. Podobnie jak z tym, skąd jest komórka, z tym całym skomplikowanym systemem informatycznym jest. A jednak ktoś to stworzył. Ktoś za tym stoi. W przypadku stworzenia, no jest to Bóg oczywiście i Biblia. Możecie sobie otworzyć, na samym początku właśnie to przedstawia jasno, bez żadnych niedomówień. A w przypadku tej śmiercionośnej broni, komuniści chińscy są autorami. I dopóki świat nie zacznie rozliczać komunistów chińskich, nie poradzimy sobie z wirusem żadnymi restrykcjami.
Podsumowując wątek PiS-u i stosunku ich do pandemii, myślisz, że będzie to raczej taka postawa nie wychylająca się w żadną stronę, tak?
Dokładnie tak. Oni już się poddali. To widać było zarówno jak oni traktują życie Polaków w 2020 roku, tu się daty
wybory mogły, prezydenckie.
Tak, kiedy wychodził ten oszust polityczny Morawiecki i oplatał, że wirus już nie jest groźny, że idźcie na wybory, nic nie będzie, a potem we wrześniu za parę tygodni rozpoczęła się śmiertelna fala. Nie? Jeszcze chyba któregoś września, tam około 20, Duda pojechał z wizytą zagraniczną, żeby tam podziękować już nie Matce Boskiej, ale Ojcu Świętemu. Pojechał do Watykanu i oplatał takie androny, że wszystko jest pod kontrolą, że tu zaraz zaczną się spadki i tak dalej. Nie ma się co przejmować ogólnie. Także ci dwaj ludzie no, zhańbili się oszukiwaniem Polaków i właśnie jak gdyby zapraszaniem ludzi, kiedy już umierały dziesiątki Polaków, nie, to Duda jak gdyby zapraszał, że nic się nie przejmujcie, posyłajcie dalej dzieci do szkoły, wszystko niech się dzieje, czyli jak gdyby no, biernie podsycał taki rozbrojenie Polaków, że oni szli, można powiedzieć, pod kulę bez żadnej ochrony. Nie? Także to zrobili ci kluczowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest zbrodnia i to powinno być rzeczywiście jakimś trybunałem karnym w Hadze czy gdzieś, no to powinno być, ale to nie tylko oni, bo to tam w innych krajach też różne tego typu historie były. Także to pokazali jasno, żeby tylko wygrać wybory, są gotowi ryzykować życiem Polaków. Nie? W ogóle, czy dla Kościoła katolickiego, jak trzeba było na święta katolickie, tam na Boże Ciało, no to dobra, likwidujemy restrykcje, żeby Kościół trochę kasiory przytulił, a to, że tam ileś umrze, to co nas to obchodzi. Nie? Także taka postawa już się pojawiła u tych zbrodniarzy w 2020 roku, a ta jesień, no to już jest skandal. Ta jesień to jest kompletna rejterada. To rządu nie ma.
I o tym porozmawiamy z posłem Andrzejem Sośnierzem. Jakie największe błędy PiS-u w trakcie czwartej fali COVID-19 i co zrobić, żeby zatrzymać tę straszną sytuację, a także o tym, co dalej z Prawem i Sprawiedliwością. Zostańcie z nami, wracamy za kilkanaście minut. Jest z nami poseł Andrzej Sośnierz z Koła Poselskiego Polskie Sprawy. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam. Witam z podróży, ale serdecznie witam.
Dziękujemy za połączenie również z samochodu. Panie pośle, jak pan ocenia bunt, można powiedzieć, antysanitarystów, czyli 8 posłów PiS, którzy domagają się od premiera Morawieckiego zniesienia restrykcji dotyczących COVID-19?
No i postawa tej grupy posłów jest od dawna już znana. Jest grupa, którzy sprzeciwiają się przede wszystkim obowiązkowi szczepień i którzy w ogóle są przeciwko różnego typu represjom, czy też obostrzeniom, jak to nazwać. Więc ich stanowisko jest znane. No nie do końca podzielam ich poglądy, a nawet w dużej części nie podzielam. Niektóre tak, z moim zaskoczeniem, bo oczywiście byłem i jestem nadal zwolennikiem, że szczepienia oczywiście są przydatną bronią w walce z COVID-em, no ale one trochę zawiodły i nie są aż tak skuteczne, jak byśmy sobie życzyli. Natomiast to wcale nie oznacza, że należy zaniechać wszystkich możliwości tłumienia epidemii, a najskuteczniejszą metodą epidemii jest rozdzielenie zakażającego od zdrowych, więc osoby, która wydziela w danym momencie wirusa. Więc to ta izolacja jest tu jedyną i właściwie bardzo starą już od wieków stosowaną metodą, że jak morowe powietrze gdzieś, no to trzeba się z tego morowego powietrza wyprowadzać. Dawniej nie znano przyczyn, teraz wiemy, to wirusy lub bakterie, w tym przypadku wirusy. Więc to odizolowanie zakażających od zdrowych jest jak najbardziej zasadne.
Panie pośle, ale jak to zrobić, szczególnie w przypadku COVID-19, kiedy te pierwsze dni, no tak naprawdę te objawy nie różnią się znacząco od innych chorób?
No więc właśnie dlatego od samego początku bardzo optowałem za tym, żeby upowszechnić do maksimum i ułatwić dostęp do testów, bo tylko testy mówią o tym, czy wydzielać wirusa. To nawet nie jest istotne, czy w danym momencie masz tego wirusa, jeśli on jest w pierwszych dniach, on się w organizmie mnoży, ale on jeszcze nie wydziela się, więc nie jest istotnym dla tłumienia epidemii. Dla człowieka, który jest chory, to oczywiście jest istotnym, że już ma tego wirusa, ale on dla innych stanie się groźny po kilku dniach, gdzieś koło 4-5 dnia zaczynają już wirusy uwalniać się i przechodzić do otoczenia tego chorego. I żeby wytłumić epidemię, bo ten, który się już zakaził, no trzeba go leczyć. A niestety leków mamy niewiele.
Ale dlaczego w Polsce w takim razie wykonuje się tak mało testów?
No to jest dla mnie zagadkowe zupełnie, bo szczególnie to, że to jest najtańsza metoda z tych wszystkich konsekwencji, które potem wynikają. Te lockdowny, wsparcia dla firm, te miliardy złotych, które płyną, a sama testowanie jest jedną z tych tańszych metod do walki, do autentycznej walki z wirusem. On oczywiście, testowanie to jest oczywiście informacja, ale za tą informacją idą dalsze kroki. Proszę sobie wyobrazić, że my jesteśmy w tej chwili na setnym miejscu na świecie co do dostępu do testów. Na setnym miejscu na świecie. Przed nami cała Europa i wiele, wiele różnych krajów. Jeszcze tam przed miesiącem chyba było tak, że Duńczycy mieli 14 testów na osobę, a u nas było 0,6 testa na osobę, czyli nawet połowa Polaków tylko była przetestowana, może i mniej. A Duńczycy każdy obywatel 14 razy. No nie mówię, żeby aż tak, ale te kilka razy, czy dziennie powinniśmy wykonywać około 500 000 testów. To by pozwalało rozpoznawać wszystkie mniej więcej wszystkie miejsca, wszystkie osoby, które mają w danym momencie wirusa.
Natomiast... Dlaczego według pana rząd Prawa i Sprawiedliwości nie stosuje tego, można powiedzieć, masowego testowania? Czy Ministerstwo Zdrowia nie jest świadome, że, tak jak wcześniej pan wspomniał, w innych krajach po prostu to działa i udaje się jednak w znacznym stopniu izolować chorych?
Znaczy, to pokazuje raczej chyba słabość państwa polskiego, bo to jest rzecz, która wymaga sprawności organizacyjnej państwa. Bo nie wystarczy zresztą zrobić test, bo za tym dodatnim wynikiem idą potem konsekwencje. Czyli osoba zakażona, wydzielająca wirusa, no, powinna być izolowana, a przy izolacji też powinno się to konsekwentnie izolować, trzeba otoczenie, umożliwić tej osobie normalne funkcjonowanie i po kilku dniach zrobienie ponownego testu, czy jeszcze wydziela, czy nie. I to wszystko wymaga sprawnej organizacji po to, żeby na przykład na tej kwarantannie nie siedzieć w nieskończoność, bo tego się ludzie boją i zaczynają bać się testowania, bo po prostu kwarantanny trwały czasem niebotycznie długo, zupełnie niepotrzebnie, a nie wykonuje się testu końcowego, który miałby to zakończyć. Więc dlaczego się tego nie robi? No bo my mamy państwo po prostu papierowe, państwo, które nie potrafi przyjąć. Więc w związku z tym wszystko przerzucamy na obywateli. Noś maseczki, ograniczaj kontakty, wszystko to są, zamknij się tam w domu i tak dalej. Wszystko to są działania, z którymi zwracamy się do obywateli. Mówimy, zaszczep się, też ty masz podjąć tą decyzję. Natomiast tam, gdzie państwo musi się wykazać z pewnością, to co by nie powiedzieć, jednak ten system szczepień został sprawnie uruchomiony, ale dlatego też, że powołano pełnomocnika do tej sprawy, pana ministra Dworczyka, który miał pecha w innej, z powodu innej tam afery przestać działać i mówić. Ale sam raz on ten system szczepienia jako tako dobrze stworzył. Natomiast inne rzeczy, gdzie wymagana jest organizacja, sprawna organizacja kilkuszczeblowa państwa, a nie tylko maseczkę włóż, maseczkę zdejmij, tylko czego trzeba zrobić. System testowania, system laboratoriów, które będą w stanie robić 500 000 dziennie tych testów. Te 500 000 powinno być, trzeba gdzieś pobrać, a potem trzeba te tysiące osób odpowiednio nadzorować ich zachowanie i nadzorować. No, kontaktować się z nimi, namawiać i w odpowiednim momencie robić ponowne testy. I to wymaga sprawności organizacyjnej. I tam, gdzie trzeba państwa, no to wtedy państwo abdykuje. No i tak mamy. No.
Panie pośle, wróćmy jeszcze do listu posłów PiS do premiera Morawieckiego. Słyszy się, że podobnych poglądów w Prawie i Sprawiedliwości jest więcej, że więcej posłów jest przeciwko restrykcjom wprowadzanym przez premiera Morawieckiego. Czy poza tym listem możemy spodziewać się czegoś więcej? Czy może czeka nas jakiś rozłam w Prawie i Sprawiedliwości?
No, czy to doprowadzi do rozłamu, to nie wiem, ale na pewno doprowadzi do problemów z uchwalaniem ustaw i wprowadzaniem niektórych zaleceń. Zresztą my we wszystkim znów jesteśmy troszkę spóźnieni. Niepotrzebnie w tej chwili taki nacisk kładziemy na szczepienia, które oczywiście są skuteczne, zmniejszają prawdopodobieństwo zachorowania i śmierci, a jeśli nawet zachorowania, to będzie to łagodniejsze chorowanie, ale też i te ciężkie przypadki po tym się zdarzają. My ze wszystkim jesteśmy spóźnieni. Już od października wiemy, że szczepienie nie chroni przed śmiercią i przed zachorowaniem. Zmniejsza prawdopodobieństwo i to też warto o to zawalczyć. Natomiast szczepienia to jest jak jeden do wśród zmarłych na COVID. Populacja zaszczepionych, niezaszczepionych to jak 1 do 3, 1 do 4. To w Wielkiej Brytanii podobnie wyszło. Więc oczywiście zmniejsza szczepienie prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu i śmierci, ale ono wcale nie oznacza, że w danym momencie ta osoba nie wydziela wirusa. To w ogóle też to paszport covidowy można niestety w tej chwili, on nie ma wielkiej wartości. On tylko mówi o tym, że byłeś zaszczepiony, czyli jesteś troszkę bardziej chroniony, dobrze. I to też warto o to zawalczyć, jak mówię. Ale to wcale nie oznacza, że osoba, która ma paszport covidowy, że ona nie wniesie wirusa do pomieszczenia, że ona nie zakazi innych osób i że sama też nie zachoruje. Więc takie fetyszyzowanie w tej chwili szczepień, które niestety troszkę nas rozczarowały, jakkolwiek są skuteczne, jeszcze raz podkreślam, jeśli chcesz być bezpieczniejszy, to się zaszczep. Ale to nie jest narzędzie do stłumienia epidemii w ogóle.
Panie pośle, być może jeśli nie paszport covidowy, to jaki jest pana pomysł teraz, żeby weryfikować te zakażenia i żeby powstrzymać tą czwartą falę COVID-19, już dzisiaj prawie 800 przypadków śmiertelnych?
O Jezus, no to rzeczywiście. No, jedyny sposób to wykonanie często testów, które pokazują, kto jest chory, i ten, który jest chory lub zakażony. I ten, który jest zakażony, powinien się izolować od innych ludzi. W ten sposób tylko jesteśmy w stanie tę epidemię wytłumić poprzez częste i testowanie osoby, która jest zakażona, i osób, które są z jej otoczenia. Tylko to pozwala oddzielić chorych od zdrowych. I niestety to właśnie najbardziej u nas szwankuje. W związku z tym epidemia u nas, można powiedzieć, przebiega w sposób absolutnie naturalny, tak gdybyśmy nic nie robili, patrząc na zresztą wyniki, bo my w światowych rankingach umieralności jesteśmy na samym szczycie. Państwo relatywnie niewielkie, przed nami jest wiele innych dużych państw, ludnych państw, które nie mają tylu zgonów, co Polska, i to w liczbach bezwzględnych, nie w przeliczeniu na jeden tam milion, tylko tak to jest. Więc tu przede wszystkim częste testowanie, nie tam masowe, jak opowiadać, że w Słowacji, bo w Słowacji zrobiono jedną akcję i oczywiście ona nie miała szans powodzenia, tylko to jest potrzebny stały dostęp, bo dzisiaj jesteś zdrowy, jutro może być zakażony, więc tutaj co kilka dni można by się było testować, i to jest w tej chwili niewykonywane. To narzędzie do ograniczania epidemii jest niestosowane.
Panie pośle, ale czy będzie pan starał się jakoś wpłynąć na rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak wprowadzono to częstsze testowanie?
Proszę wierzyć, próbuję różnymi kanałami dotrzeć, choćby nawet i namawiając teraz najwyższe nasze władze, żeby przygotować się do kolejnej fali z Omikronem. To znów będzie potrzebny bardzo łatwy dostęp do testów. Po co my w ogóle testy robimy za skierowaniem? Oczywiście skierować lekarz, jak spotka pacjenta, do niego przyszedł, to oczywiście skieruje go na test, ale również bez żadnego skierowania. Po prostu, że tak powiem, z buta można wejść do punktu wymazowego i zrobić sobie test. To jest niezwykle cenna informacja. Jeśli ktoś się chciał testować, znaczy, że coś mu tam dolega, więc coś ma jakieś powody. Więc to powinno być maksymalnie, po pierwsze, za darmo. Skąd jakieś testy komercyjne? Testy powinny być za darmo, dostępne w każdej chwili. Mamy niby, pacjent też może sam się zgłosić do testu, ale ten system komputerowy, który uruchomiono, też on tam kwalifikuje lub dyskwalifikuje. Po co to wszystko? Zróbmy każdemu, który chce, bo to jest cenna informacja i państwo wtedy bardziej panuje nad epidemią, chociaż oczywiście nie w całości. No i w tej sytuacji, kiedy właśnie tak bardzo potrzebujemy częstego testowania, rząd zmniejsza cenę testową, nie zmieniając ceny wymazu. No, może to jest zbyt skomplikowane, dlaczego tutaj jest to problem. Należałoby podnieść cenę za wymaz, obniżyć cenę za test, no ale to już bardziej szczegółowe informacje musiałbym tutaj
udzielać. Rozmawiamy o testowaniu, ale co z lekiem na COVID-19? Jak pan skomentuje to, że wciąż w Polsce brak skończonych badań nad amantadyną w leczeniu COVID-19, a dodatkowo w grudniu rząd Prawa i Sprawiedliwości ograniczył dostępność amantadyny. Jak pan to skomentuje?
Dla mnie są w ogóle irracjonalne jakieś decyzje. Jak gdyby z księżyca. Ja tego zupełnie nie rozumiem. Sprawdzić skuteczność, czy on pomaga, niekoniecznie znając mechanizm, jak on pomaga, ale czy przyjmowanie amantadyny zmniejsza lub łagodzi przebieg choroby, czy nie, to przecież można w bardzo krótkim czasie sprawdzić. No 2-3 miesiące i taka informacja już jest. Ona niekoniecznie musi być podparta dokładną znajomością mechanizmu tego działania. Ale to czasami się ta metoda nazywa się ex iuvantibus, czyli poprzez podajemy lek i patrzymy, o, zadziałał. To taka trochę metoda prosta, ale ona daje pierwszą informację, że warto w tym kierunku iść. I przecież takie badanie można już dawno było zrobić i rozwiać wątpliwości, czy działa, czy zmniejsza, czy poprawia stan chorych, czy też nie poprawia. I to dawno powinno być zrobione. To jest jakiś sabotaż, czy jak to nazwać, że to do tej pory nie jest wyjaśnione, a dogłębne badania, bo in vitro, czyli w szkle, czyli nie w organizmie człowieka, to już jest znane, że amantadyna rzeczywiście hamuje replikację, czyli namnażanie się wirusa. Ale to zrobiono w laboratorium, natomiast nie w organizmie człowieka. Ale czy on w ogóle działa, czy nie, to można było dawno już wyjaśnić, a ciągle to jest przewlekane. Zupełnie tajemnicze dla mnie zachowanie, które powoduje, że powstają teorie spiskowe.
Mówi pan poseł o sabotażu, ale jak mamy to rozumieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce użyć leku na COVID-19, że nie zależy mu na tych badaniach?
To nie tylko zresztą u nas, a ta amantadyna przecież mogłaby być badana w innych krajach. W innych krajach już coś tam na ten temat zrobiono. U nas chyba jednak generalnie najmniej skutecznie. Natomiast niektórzy mówią, że największą wadą amantadyny jest to, że jest tania. Więc to i dlatego właśnie jest tak traktowana. Oczywiście nie chciałbym tu w pełni podzielać tego zdania, ale czasami właśnie i takie domysły się rodzą, że nie ma to jak drogie metody leczenia.
Panie pośle, tak jak rozmawiamy dzisiaj, sytuacja z pandemią COVID-19 w Polsce jest bardzo niewesoła, wręcz tragiczna, ale niestety ciągle pandemia jest w cieniu polityki, różnych przetasowań na polskiej scenie politycznej. Kończąc wątek listu posłów PiS do premiera Morawieckiego, czy według pana posła premier Morawiecki ugnie się pod presją tych posłów i zniesie restrykcje?
Ja bym szczerze namawiał do tego, żeby zejść z tego obowiązku szczepień, który został zarządzony, bo ten obowiązek, jak już mówiliśmy wcześniej, kilka minut temu, to samo zaszczepienie nie jest najskuteczniejszą, nie jest zbyt skuteczną metodą do walki z epidemią. Więc to po co w tej chwili tak bardzo się upierać przy tym obowiązku. Natomiast inne ograniczenia są jednak potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, że tak wyśmiewana przez niektórych, czy też krytykowana segregacja sanitarna następuje w życiu codziennym i mamy z tym do czynienia na co dzień. Osoba wydychająca dym tytoniowy, który ma zaszkodzić komuś innemu, wie, że musi wyjść z pomieszczenia, czyli co? Segregacja sanitarna, żeby nie zaszkodził i osobom, które przebywają w pomieszczeniu, palący wychodzi z tego pomieszczenia. Jeśli ktoś dymi, w cudzysłowie, wirusem, no to też powinien, w cudzysłowie, wyjść z tego pomieszczenia. To jest identyczna sytuacja, więc jakoś z tym, żeby nie dmuchać dymem tytoniowym, wszyscy zaakceptowali, a żeby nie dmuchać wirusem, to jakoś na razie jeszcze nie, i mówi się o jakiejś segregacji sanitarnej, która następuje w wielu innych też mniejszych i większych sprawach na co dzień. Jeśli do domu przyjdzie ktoś, kto kicha i prycha, to mówi nie podchodź do tamtego łóżeczka, bo tam dziecko jeszcze mnie zarazisz, nie? Albo nawet w ogóle nie przychodzi, nie? W odwiedziny.
Panie pośle, czyli według pana premier Morawiecki nie odpowie na ten list posłów PiS?
Moim zdaniem powinien odpowiedzieć, znosząc ten obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych, dlatego że ten obowiązek szczepień jest niepotrzebny, jączący, a on nie jest tak pożyteczny i nie ma takich rezultatów, nie jest tak ważny dla tłumienia epidemii.
Czy Koło Poselskie Polskie Sprawy ma konkretne plany polityczne na najbliższe miesiące?
Niewątpliwie scena polityczna gotuje się w Polsce i raz czy coś tam rozpada, raz z lewicy, z prawicy, to widać, że sytuacja jest niestabilna. Również i ta grupa posłów, która się zbuntowała w PiS-ie, też co jakiś czas te bunty tam wybuchają. Sam zresztą też w Klubie Zjednoczonej Prawicy byłem. W Polsce potrzebna jest, bo w tej chwili mamy nadmiar socjalizmu. Wszystko rozdajemy, inflacja zgodnie z przewidywaniami rośnie i to bardziej niż gdzie indziej. I w Polsce potrzebna jest centroprawicowa formacja, I myślę, że wiele ugrupowań w tym miejscu się znajduje, tylko są to w tej chwili małe grupy poselskie. To jeszcze nie jest skończony proces. Czym się zakończy, też bym nie odważył się w tej chwili powiedzieć, ale na pewno jakieś ugrupowanie w środku i na prawo, centroprawicowe ugrupowanie na scenie politycznej musi się pojawić, bo przecież PiS jest partią socjalistyczną, Platforma no niestety w rozkroku stoi, nie, część w lewo, część w prawo, Lewica to Lewica, więc nie ma... Prawa część sceny politycznej poza Konfederacją nie funkcjonuje. Więc na pewno coś się będzie działo. Te grupy, które powstały, a również koło Polskie Sprawy lokuje się na prawej stronie sceny politycznej. Myślę, że rozmowy będą trwały. Na tej prawej stronie oczywiście jest Koalicja Polska, to wszystko centroprawica. Szymon Hołownia, chociaż też ostatnio też tam zbaczą na lewo, dość niebezpiecznie. Nasze koło Polskie Sprawy też jest dość klarownie prawicowe. Więc to są wszystko porozumienie Jarosława Gowina też tam się w takiej części sceny lokuje. Na razie to są grupy osobne, czy z tego powstanie coś nowego, czy jeszcze ktoś się pojawi, no nie odważyłbym się w tej chwili powiedzieć i prorokować, ale na pewno coś musi powstać, bo tam jest pustka w tej chwili na scenie politycznej.
Czyli tak jak rozumiem, w najbliższych miesiącach trzeba spodziewać się jakiejś nowej formacji centroprawicowej i pan poseł wraz z kołem poselskim Polskie Sprawy jest otwarty na propozycję.
Oczywiście otwarty i prowadzimy różnego rodzaju rozmowy. Stąd też moje takie przewidywania, bo zapotrzebowanie jest i gotowość jest. No, ale oczywiście jak to w każdym takim procesie, no to trochę trwa, zanim czasem o niuanse się rzecz rozbija. Więc to się będzie jeszcze działo przez najbliższe miesiące i myślę, że jakaś formacja się tutaj w tym zakresie, w tej części sceny politycznej znajdzie i zagarnie większą część, bo cóż z tego, że no, może nas być wielu, a i poparcie możemy mieć od wielu osób, ale jeśli będziemy szli wszyscy osobno, no to rozwijemy głosy, no i znów Lewica opanuje sytuację.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i życzę dużo zdrowia i sił do walki o Polskę w nowym roku. Był z nami poseł Andrzej Sośnierz. Dziękuję.
Dziękuję pani. Też życzę zdrowia i sił, tak jak pani powiedziała. Do zobaczenia w nowym roku.
Do zobaczenia. Zachęcamy was do podawania dalej tego programu na żywo. Wczoraj w studio mówiliście o potrzebie stworzenia takiej realnej alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj poseł Andrzej Sośnierz mówi, że w najbliższych miesiącach coś się szykuje, że potrzebna jest taka nowa formacja centroprawicowa.
Ale niestety słyszymy już te zapowiedzi od ładnych paru miesięcy, a tu jakiegoś konkretu ciągle nie widać, ale taką inną myśl miałem. Pamiętacie, że tu kiedyś taką akcję, w zeszłym roku chyba tam była zmiana tego takiego katolickiego mocno ministra, tego Szumowskiego, co tam na jakimś jachcie tam fetował, że tak powiem, swoje sukcesy, jakaś taka organizacja dziwna, katolicka, jakiś zakon, nie wiadomo czego, no jakieś takie tajemnicze powiązania, pieniądze zmarnowane na respiratory, jakieś służby specjalne, no miał być nowy minister. I myśmy wtedy zgłosili właśnie kandydaturę posła, naszego gościa, też przecież wielokrotnego tutaj. Stąd aż się miło słucha tego człowieka. Panie pośle, pozdrowienia i życzenia noworoczne także ode mnie. I aż dziw, że tacy ludzie, choć są w Sejmie, byli w tej koalicji, powiedzmy, tej Zjednoczonej czy jakiej tam prawicy, w ogóle nie mieli głosu. Nie, że ani w tych organach doradczych, ani w jakichś funkcjach znaczących, ani chociażby w tej funkcji ministra zdrowia, no ta kandydatura posła Sośnierza nie została wzięta pod uwagę. Bardzo, bardzo z tego powodu ubolewam. Te tysiące zgonów, tysiące inwalidztwa, bo przecież COVID to nie tylko śmierci. COVID to także inwalidztwo. praktycznie niszczące płuca wielu osobom, także inne organy, także tu będziemy mieli te skutki. To nie będą tylko odwiedzanie grobów raz w roku czy kilka razy w roku, jakie tam są zwyczaje. To będą wiele lat potrzebne centra rehabilitacji, ten long COVID, będziemy mieli wielu inwalidów, renty kolejne i tak dalej, i tak dalej. Ludzie niezdolni do pracy. To także psychikę atakuje. Także z tymi problemami będziemy mieli długo jeszcze do czynienia. Nawet jak przejdzie już tak ostatnia jakaś fala, tak jak tej grypy hiszpanki po I wojnie światowej, to te odsunięte w czasie efekty inwalidztwa będą nam towarzyszyły przez kilkadziesiąt lat jeszcze, nie? Warto też o tym pamiętać. Dlatego bardzo, bardzo żałuję, że poseł Sośnierz nie został ministrem zdrowia przed rokiem, bo dzisiaj mielibyśmy całkowicie inną sytuację, jeśli chodzi o zgony, o przygotowanie Polski do stawienia czoła tej chińskiej zarazie. Także no to jest kolejny sabotaż rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo ten Niedzielski, no to on rzeczywiście nic nie robi. Nie? To są działania, tak jak tu i pan poseł mówił, państwo pozorne, czy z papieru,
państwo,
już nie pamiętam.
Papierowe. Mówi o tym, że brakuje testowania.
Tak, ja też uważam, że to jest państwo, które kompletnie się wycofało, zostawiło Polaków samych sobie, radźcie sobie, umierajcie, leczcie się, co nas to obchodzi, mamy was, wiecie gdzie. Także mamy mądrych ludzi, tu poseł Sośnierz właśnie do takich ludzi, szczególnie w tym obszarze zdrowia się zalicza i zobaczcie, tak rozsądnego człowieka, no praktycznie on jest w parlamencie, ale gdzieś na jakichś kresach, nie?
Cały czas stara się
na emigracji parlamentarnej.
Mimo wszystko pomagać, podpowiadać, ale myślisz, dlaczego rząd PiS-u, dlaczego premier Morawiecki no nie słucha takich ludzi jak Andrzej Sośnierz?
Myślę, że jest to działanie celowe. To nie jest działanie przypadkowe. Zresztą pan Andrzej powiedział sabotaż. To jest działanie celowe. Sabotaż to nie jest, że przypadkowo się coś zepsuje, nie? Bo jeśli człowiek przypadkowo coś zepsuje, ktoś drugi mówi, słuchaj, no tu zepsułeś, złamałeś, no to on zaraz albo już nie robi tego, żeby drugi raz nie zepsuć, albo naprawia to, co zepsuł, nie? A tu jest działanie świadome, powtarzalne, narażanie społeczeństwa, niszczenie społeczeństwa, niszczenie gospodarki, niszczenie siły żywej, niszczenie służby zdrowia, bo przecież tutaj są zgony nie tylko z powodu COVID-u, ale przecież cała wydolność służby zdrowia, wszystkie inne procedury zostały zahamowane, ludzie umierają masowo, także na inne choroby z powodu COVID pośrednio.
Ale mówisz sabotaż, ale przecież to wszystko, co się dzieje również w służbie zdrowia, przecież dotyczy również no, rządu PiS-u, ich rodzin, znajomych. Przecież to też ich dotyczy.
Rząd się wyżywi. To jest taka jeszcze z czasów komunistycznych takie powiedzonko. Tak samo rząd się ochroni przed różnymi takimi sprawami, bo oni mają dostęp w pierwszej kolejności do służby zdrowia, mają dostęp do najdroższych kuracji i oni się nie boją. I oni się nie boją. No to widać przecież przykład Kurskiego, który jednego dnia ma test pozytywny. W szpitalu zresztą zrobiony nie tam, że sobie tam kupił w Lidlu czy gdzieś i sobie tam sam zrobił, tylko w szpitalu, tam MSW chyba ja, czy jakoś, nie wiem, w którym, to proszę mnie poprawić. Ma zrobiony test, potwierdzony COVID i na drugi dzień jedzie tam na Eurowizję czy na jakieś tam inne wygłupy. I oczywiście nie ma z tego żadnych konsekwencji, nie? Także ta czerwona komunistyczna szlachta, nie? Z chleba wzięta, to są ludzie kompletnie bez honoru, bez żadnych zasad. Tak jak w zeszłym roku mieliśmy wyskoki narciarskie jakiejś tam pani z PiS-u, która pomimo restrykcji tu wszyscy mieli zakaz, a ona sobie jeździła jako sportowiec. No i tyle. Także no, jaja jak berety. Także ta kasta panów komunistycznych, ta katokomuna przebrzydła, to są ludzie bez honoru, bez żadnej troski o państwo. I oni myślą tylko o sobie. O chlewie. Tutaj taki jakiś, nie wiem, Sobolewski czy coś i jego taka żona normalnie. Aż nie będę wchodził w te podobieństwa z różnymi takimi kreskówkami czy innymi. No to oni, już przykład nepotyzmu, nie? Ta żona Sobolewskiego, znikąd wzięta i na szczyty tam Orlenu. No dobra, już z Orlenu ją zwolnili. No już tam dzień była na tym zwolnieniu, już tam jest nowe miejsce w zarządzie, zastępca szefa, tam nie wiem, wodociągu, nie, jakieś tam oczyszczania miasta gdzieś tam na Pomorzu. No to są, przecież oni plują Polakom w twarz. Plują na bezczela Polakom w twarz, nie? A lud głupi się cieszy, że ma taką wadzę patriotyczną, nie? No ale dobra, to jest inny trochę temat. Ja chciałem do tego sabotażu wrócić, bo to jest, myślę,
mocne
bardzo...
Mocne słowa Andrzeja Sośnierza odnośnie Amantadyny.
Mocne, ale prawdziwe.
Irracjonalne działania PiSu, sabotaż.
Jeśli jest sabotaż w sprawie Amantadyny, to jest we wszystkim innym. Bo to nie jest tak, że wiecie, jakaś grupa się zmówiła przeciwko Amantadynie, nie? A reszta gospodarki czy reszta działań tych politycznych rządu, no to już jest bez tej agentury, która ten sabotaż uprawia. Bo żeby mieć sabotaż, musisz mieć agenturę, nie? I ja zawsze powtarzam, w rządzie PiS jest wroga Polsce agentura. I to, co się dzieje, jeśli chodzi o nieskuteczne działania w stosunku do chińskiego wirusa, to po pierwsze zarzyna polską gospodarkę. W czyim to jest interesie? W czyim jest interesie zarzynanie polskiej gospodarki? Noż nie Polaków chyba, nie? Czyli to są agenci obcego wpływu. Czy niemieckiego, czy rosyjskiego, czy chińskiego, to trudno powiedzieć. Mogą być wszyscy, nie? Mogą być jedni wszyscy. Żeby Polska była słaba. Żeby Polska była dziadem Europy. Tak jak podczas zaborów właśnie. No to taki chory człowiek Europy, no to trzeba się nim zaopiekować. Także zniszczenie gospodarki to jest cel tych sabotażystów. Bo różne sposoby. I tu Andrzej Sośnierz mówi, jakie można było zastosować, żeby zatrzymać tę falę. My mówiliśmy o szkołach i we wrześniu tamtego roku i tego roku i tak dalej. Nikt nie słucha. Wszyscy mówią, że się nic nie stanie. A potem 800 trupów i nic się nie stało. I nie ma dymisji tych dziadów, tych... No weź. I tak dalej.
Także... Co w takim razie robić, jeśli widzimy, że jest ten sabotaż?
No co, powstania nie zrobisz. Powstania nie zrobisz. No to co my tu dziś robimy, to jest to, co można dziś zrobić. Czyli informować, mówić, wzywać, zaklinać ludzi. Obudźcie się, nie? Wskazywać na źródło prawdy. To możecie sobie zobaczyć, widź pod prąd właśnie, jak w 70-tych latach się to udało. Pod komuną dwóch ludzi. Jeden protestant, Joe Łosiak, drugi ksiądz katolicki, który wiedział, że katolicyzm nam donikąd nie prowadzi, szukał nowej drogi, ksiądz Blachnicki. Oni zrobili przepis na, można powiedzieć, zmianę Polski. I to się udało. Ja tu pośrednio, ty, jesteśmy tego efektem. To się wtedy udało. No to i teraz też możemy opracować metodę ratowania Polski. Taki zrobiłem na koniec roku takie spotkanie kilku pastorów, także Joe Łosiaka i tak dalej, żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać. Warsztaty biblijne, jak powtórzyć...
Na naszym kanale, link również na czacie. Już
jak powtórzyć ten sukces księdza Blachnickiego i Joe Łosiaka, ruchu oazowego dzisiaj, w nowych realiach, nie? Myślę, że nowy rok to będzie dalsza intensyfikacja. Szybko musimy się spotkać, działać i opracowywać nowe metody ratowania Polski. Oczywiście media, tak jak tam pastor Dawidowicz mówił, media, to my też się z tym zgadzamy.
Był
i to robimy.
Protestancki głos w każdym domu, który chce słuchać tego głosu.
Media chrześcijańskie, protestanckie są kluczem do uratowania Polski. To jest dzisiaj najważniejsze. Dlatego bardzo wam dziękuję za rozumienie tego, za waszą pracę, modlitwę, za codzienne tam dawanie tych tam, jak to się nazywa, lajki, serduszka, podawanie dalej na swoje udostępnianie, na Twitterach, Facebookach i tak dalej. To jest naprawdę to, co możesz dziś zrobić dla Polski. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie możesz dzisiaj zrobić dla Polski. Dziękuję też tym, którzy no, poczuwają się do tego, żeby część swojego dochodu, przecież ciężko wypracowanego w tym katokomunistycznym bantustanie, jakim jest trzecia RP, naprawdę jest ciężko zarobić pieniądze. Ale 1000 osób każdego miesiąca dzieli się tym, co udało im się wyrwać temu systemowi i sprawia, że możemy się rozwijać. Bardzo, bardzo wam dziękuję. No dzisiaj stan gitar to jest 855 osób na godzinę 12. Nie? Możemy
bardzo
pokazać
dziękujemy.
Animację.
Teraz animacja. 855 gwiazd.
Ja zaspoilerowałem.
Ale... Czyli mamy jeszcze kilka dni, środa, czwartek, piątek, żeby wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd w grudniu. I jeśli się uda, 1000 wpłat, to będzie już 3 lata.
Trzy pełne lata, bo zaczęliśmy w styczniu, no to w grudniu wychodzi 3 lata. Że 1000 osób nas regularnie wspiera. To jest coś wielkiego, to jest coś niezwykłego w historii Polski. Polacy, zresztą nie tylko Polacy, ale my szczególnie, lubimy zrywy, akcje. No a potem tego, a tu taka działalność każdego dnia, pozytywizm, praca organiczna, od podstaw, nie? Niby bez wielkich rezultatów, bez fanfar, bez wystrzałów, w sensie fajerwerków, a cały czas idziemy do przodu, cały czas się rozwijamy, docieramy do nowych ludzi, coraz to nowi ludzie dzwonią, piszą do nas, pisz jak chcesz, kontakt @idzpodprat.pl. Chcesz kontaktu z nami, czy w tym obszarze politycznym chcesz się włączyć w nasze działania, w tym telewizyjnym, czy duchowym. Proszę, pisz, będziemy odpowiadać. Mamy kluby, mamy grupy biblijne w całej Polsce, wśród Polonii. Ostatnio grupa była w Chicago i na wschodnim wybrzeżu. Teraz druga grupa jest w okolicach Montrealu. Jeśli ktoś jeszcze by się w Kanadzie, kto by się chciał spotkać, to szybko do nas piszcie. Jeszcze parę dni tam będzie nasza grupa redakcyjna. Także to jest coś, co się dzieje. I tu bym widział szansę na uratowanie Polski. Nie da się już uratować Polski przed kolejną falą COVID-a, czy tą następną tego wariantu XI, dla niepoznaki zwanego omikronem. Nie? To już jesteśmy zostawieni sami sobie. To już nasz rozsądek, nasz właśnie taki, to co Andrzej Sośnierz mówił, to przecież od wieków są znane metody. Jak jest epidemia, to trzeba się izolować. No to jest ból, to są dramaty osobiste, rodzinne i tak dalej, no ale nie ma innej rady. Nie? No a to, co się stało z Amantadyną, to rzeczywiście jest sabotaż. To jest sabotaż. Ten lek mógłby wielu ludziom pomóc, objawy zmniejszyć. Tu przecież doktor Bodnar już po praktycznie pół roku od pojawienia się chińskiego koronawirusa już mówił, że są ewidentne znaki, że to działa. Nie?
Profesor
Rejdak miał to, chociaż neurolog, i on ordynował ten lek w całkiem innych przypadkach tam związanych, nie wiem, czy z Parkinsonem, czy z jakimiś innymi schorzeniami starszych ludzi neurologicznymi, to widział jednak jakąś zależność, lżejsze przebiegi COVID-u. Nie? Pieniądze na badania niby poszły. I to już półtora roku temu. Czy rok, już nie pamiętam. W cholerę tego czasu. Nie ma żadnych wyników. Nie ma żadnych wyników. A przecież ekspert medyczny też, który w tych sprawach siedzi, pan poseł mówi, no to przecież to jest proste badanie. Nie tam, jak to funkcjonuje. Tylko czy pomaga, czy nie pomaga. Lek jest dopuszczony. Amantadyna jest lekiem dopuszczonym do użytku, bez wielkich skutków ubocznych.
Ale poseł Andrzej Sośnierz mówi też, jaki jest tani, problem
jest tani,
z amantadyną. Jest tani.
Jest tani i nikt nie ma na nim, znaczy, że każdy se może tam, zdaje się, produkować, czy jakoś tak, już nie wchodźmy w te szczegóły. Czyli jest przebadany lek, że można ludziom podawać, że nie powoduje jakichś tam niepożądanych, nieznanych objawów i tak dalej. I widzimy korelacje. W innych państwach też widać. Powinniśmy już dawno ogłosić światu lek na COVID, że oczywiście to nie jest cudowny lek, nie wszystkich uratuje, ale potwierdzone jest, że dane zaordynowane w odpowiednim czasie, na początku rozwoju wirusa i w dużej dawce, tak jak tam doktor Bodnar zaleca, po prostu w ciągu paru godzin stawia człowieka na nogi. Widziałem na własne oczy takie przypadki. Nie? Dlatego ja mówię, nie jestem specjalistą, ale widziałem działania amantadyny i absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział pan poseł, że to, że dzisiaj nie mamy wyników badań. Dwie kliniki, Lubelska i Śląska, miały na to czas i pieniądze. To jest sabotaż. Nie wiemy czyj. Ja nie mówię, że to profesor Rejdak, czy ten drugi profesor ze Śląska, że to oni, bo być może oni są w kleszczach jakichś innych zależności.
Wiemy, że profesor Rejdak czekał wiele miesięcy na zgodę, badania.
Później czekał na to, na tamto. To ktoś tym steruje, żeby się to nie udało. Ja mówiłem, rząd PiSu to jest banda jełopów, i tu połączonych z takimi ludźmi, którzy są nakierowani tylko na własne koryto, nie? Ludzi egoistycznych, pozbawionych żadnych wartości moralnych, czy honorowych, czy coś takiego, nie? Taka mieszanka głupców i świń, nie? a w tym są rodzynki agentury. We wpływowych miejscach są rodzynki agentury. I to one powodują, że ta cała masa tych idiotów i świń idzie w kierunku sabotowania całego państwa polskiego.
Bardzo dziękujemy za wasze głosy, GIK. Moim zdaniem bunt posłów stanowi ciąg dalszy teatrzyku dla idiotów po Lex TVN po to, aby przykryć kolejne podwyżki energii, gazu, śmieci, wprowadzenie podatku katastralnego od mieszkań.
Tak, no taki ma być niby katastralnego, ma nie być, ma być od pustostanów. Czyli kupisz sobie mieszkanie, nie wynajmiesz, bo jak wynajmiesz, to ci dadzą dochodowy. I od razu nic nie masz już, nie? Bo to tam, wiecie, te stawki wcale nie są wysokie za wynajem i koszty są wielkie, podwyżka cen materiałów budowlanych, czyli każdy remont, to już jest, wiesz, koniec myślenia o jakichkolwiek dochodach. No to ktoś mówi, dobra, nie wynajmuję, nie chcę mieć kłopotu, tam nie chcę stoi, nie wykańczam też, bo ceny tam materiałów wykończeniowych są drogie, no to nie chcę stoi 2-3 lata, tam dorośnie córka, syn, no to wtedy wykończymy, nie? No to już będzie teraz płacił za to podatek, że ma mieszkanie, którego nie wynajmuje. Nie? No to jeśli to nie jest socjalizm, jeśli to nie jest etatyzm, jeśli to nie jest ingerencja, zobaczcie, wolność człowieka i nie będzie żadnych antypodatkowych protestów. Zobaczcie, zabierają wolność, nie ma protestów. Tu jakieś restrykcje, maseczki. Oś to nie damy, tu szmatę na mordę. Jak to ten ksiądz? Zacytuj mi tego miłego księdza Kneblewskiego, jak on ładnie do Polaków przemawia. Pozdrawiamy wszystkich lekarzy, którzy na co dzień muszą te, ze względu na swoją pracę, żeby nie zakażać pacjentów na otwartych ranach, na otwartych operacjach. Pozdrawiamy tych lekarzy. Posłuchajcie księdza katolickiego, księdza Kneblowskiego.
Ksiądz Roman Kneblewski, emerytowany bydgoski proboszcz, napisał na Twitterze: szmata na ryju to piętno hańby stygmatyzujące niewolnika lub złoczyńcę.
No, macie. Pozdrawiamy też wszystkich tynkarzy, lakierników samochodowych, malarzy pokojowych i tak dalej. Wiecie, to już jesteście, jak to tam, niewolnikami czego?
Uczciwy i wolny człowiek czegoś takiego sobie na pewno nie założy. Niewolnik lub złoczyńca, który nosi maseczkę.
Jesteście niewolnikami lub złoczyńcami. No, ksiądz, jeśli nie jest ruskim agentem, to jest kompletnym idiotą. To tylko tyle mogę stwierdzić. Tutaj patrząc na jego, zresztą to nie jest jego jedyny popis. Ten człowiek też kłamał na temat protestantów, popierał te paszkwile Brauna. Jest jeszcze drugi związany z tą grupą posłów, z panem tu Zawiślakiem z Lubelszczyzny, to z Zamościa głównie, te rejony, tam poseł Zawiślak obstawia. I on za pieniądze podatnika, zdaje się, organizował wykłady takie.
Ciekawostka, Fundusz Patriotyczny powstał wiosną tego roku z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Piotra Glińskiego. I poseł PiS Sławomir Zawiślak właśnie z Funduszu Patriotycznego sfinansował wykładowcy KUL księdza Tadeusza Guza, który twierdzi, że akcja szczepień to kolejny etap rewolucji komunistycznej.
No już to tak, jak mu się w tym łbie zlasowało. Przypominam, że to jest ten sam człowiek, który kiedyś wygadywał, że Luter to twierdził, że Bóg jest diabłem.
Nie? Ksiądz Tadeusz Głus.
Ksiądz Tadeusz Głus, takie androny, takie... No tak, wiecie, takie, tak ordynarnego kłamstwa, to trudno sobie wyobrazić. Nie? I tu zarówno myśmy taki program kiedyś w ramach warsztatów biblijnych chyba parę lat temu przygotowali, pokazując manipulacje i kłamstwa tego profesora Kulu Guza. I też Jurek Marcol, chrześcijanin z Wisły, o ile dobrze pamiętam, no ze Śląska Cieszyńskiego, z tego obszaru, gdzie właśnie protestanci stanowią większość i to od kilkuset lat zamieszkują w sposób zwarty te tereny, pokazał, że to jest po pierwsze wyrwanie z kontekstu, po drugie błąd tłumaczenia, po trzecie kłamstwo polegające na tym, że Luter opisywał stan umysłu człowieka niewierzącego, jak on myśli o Bogu objawionym, który się objawił w Biblii, nie? A Guz łże, wie dokładnie, że łże i mówi, że to są zdania, że to są opinie Lutra, nie? Także jest to Łgasz, którego już kłamstwa zostały wykazane przez Jurka Marcola. Ja też o tym mówiłem, też troszeczkę w tych tam środowiskach chrześcijańskich to się odbiło pewnym echem. I teraz zobaczcie, że część protestantów, część nawet pastorów, już nie będę wymieniał nazwisk, bo to wstyd w ogóle, że tacy ludzie, no można powiedzieć, kompromitują biblijne chrześcijaństwo. Przypominam, że biblijne chrześcijaństwo zawsze szło, można powiedzieć, ręka w rękę z faktami, czyli z nauką. Z tą nauką taką prawdziwą, można tak powiedzieć. Nie, niekoniecznie tam chodzi o jakąś naukę rozumianą jako jakieś ideologie, ale jeśli chodzi o nauki przyrodnicze, o rozum, to właśnie zarówno Erasm z Rotterdamu, jak i Luther to mniej więcej grali do jednej bramki. Czyli stąd się wzięło biblijne chrześcijaństwo. Rozumowe podejście do wiary, zabobonne podejście prawosławia i katolicyzmu, i rozumowe podejście do Biblii, tak jak Biblia mówi, że Bóg dał nam rozum, abyśmy odczytali prawdę o Chrystusie. Nie? To jest właśnie wyznacznik biblijnego chrześcijaństwa i tu niestety część pastorów sprzeniewierza się tej idei i idzie w zabobon. Taki sam zabobon jak ten Kneblewski, w taki sam dokładnie zabobon jak profesor Kulu Gus, nie? To jest wstyd dla części protestantów. No dzięki Bogu są też środowiska rozsądnych ludzi, jeszcze i pastorów, i też Jurek Marcol się w tej sprawie wypowiedział na swoim Facebooku, mówił, no modliliśmy się o szczepionkę, przyszła szczepionka, no to mówią, że za wcześnie i to eksperyment medyczny. No a który lek, która szczepionka, powiedzcie mi, nie był eksperymentem? Jest jakiś?
Mamy głos naszego widza. Ja sam się zaszczepiłem, ale popieram walkę o zniesienie restrykcji. Najwyższy czas przejść do normalnego życia. Kto chciał, ten się zaszczepił, a kto nie, ten nie. Wolny wybór i każdy ponosi konsekwencje tych wyborów. Jeśli nie zniesiemy teraz restrykcji, to możemy obostrzeń już nigdy się nie pozbyć. Sam się zastanawiam, czy jeszcze dożyję dnia, kiedy będę mógł legalnie wejść bez maski do sklepu czy autobusu, a jestem stosunkowo młody, mam 29 lat.
No, miejmy nadzieję, że ten czas przyjdzie, tu bądźmy optymistami. Tu troszeczkę, myślę, warto powiedzieć o tym, że są pewne działania związane z wolnością osobistą, ale są działania, które wchodzą w wolność kogoś drugiego. Tu poseł Sośnierz dał przykład palenia papierosów i dymu tytoniowego. Nie? No, jeśli ktoś nie chce się, że tak powiem, inhalować dymem tytoniowym, no to ten, który chce, powinien się odseparować od tego, który nie chce. Nie? Także to są pewne uwarunkowania społeczne. Przypominam, że też w dawnych czasach, kiedy gdzieś w jakimś mieście była zaraza, no to zamykano to miasto i tam nikt z postronnych nie wchodził, i też nikt z tych mieszkańców tego miasta nie miał prawa wchodzić do innych miast, żeby właśnie nie zarazić. Także to jest bardzo, bardzo stara, zresztą przedstawiona w Biblii metoda walki z różnymi zakaźnymi chorobami. To w Biblii możecie, w Starym Testamencie już, wiecie, ludzie nie mieli pojęcia o DNA, o bakteriach, o wirusach, ale Bóg im objawił, że jak pojawią się jakieś symptomy choroby, to trzeba człowieka odizolować na tydzień. Potem wybrany gronie, tylko tam niewielu, jeden czy dwóch, sprawdzą, czy się ta choroba rozwija, czy się cofa. Jeśli się cofa, no to tam po jakichś procedurach obmycia, różnych takich rzeczach może wrócić do społeczeństwa. Jeśli się rozwija, to dalej ma być izolowany. Także to społeczeństwo już wie od Boga od ładnych paru tysięcy lat, nie? Stąd takie mówienie, że no niech każdy robi co chce. No jakby każdy mieszkał sam, że tak powiem, na puszczy, a to wtedy niech se robi co chce. A to cóż, ja nic do niego nie mam. Ale jak przychodzi do mojego domu, jak wsiada razem ze mną do autobusu, jak idziemy razem do szkoły czy do pracy, to jesteśmy od siebie współzależni i musimy pewne wspólne prawa, na przykład tak jak się umawiamy, jeździmy po tych samych drogach. I co? Jeździ pan tak jak chce? Raz wstanie se pan w poprzek i zapali papierosa na autostradzie, a potem może lewą, a może prawą, jak mi się będzie chciało. No to są właśnie uwarunkowania społeczne i w tym takim, można powiedzieć, libertarianizmie, czy w takim tym wolnościowym duchu nie możemy przesadzić. Bo jeśli się umawiamy, że robimy coś wspólnie, tu przykład Ameryki. Zanim zeszli na ląd z statku Mayflower, to podpisali porozumienie. bo inaczej wiedzieli, że będzie anarchia i się powyżynają zaraz. Podpisali porozumienie. W ten i w ten sposób będziemy funkcjonować w przestrzeni publicznej. Mamy wolność indywidualną, to tak się trochę mówi, wolność domku swoim domku, nie? Ale w przestrzeni społecznej mamy reguły gry.
I to rzeczywiście może być słaba strona Polaków, że mają
trudność
w uznaniu tych społecznych zasad, które będą wspólne.
A co mi będzie kto mówił?
Na koniec przejdźmy króciutko do tego, co planuje Jarosław Gowin. Jak ustaliła Wirtualna Polska, Jarosław Gowin już dochodzi do siebie, miał problemy z bezsennością, z depresją, z powikłaniami.
Być może nawet poważniejsze, no ale
COVID-owymi.
To zostawmy.
A teraz prowadzi już rozmowy nad stworzeniem nowej koalicji na lekko na prawo od Platformy Obywatelskiej.
Nawet
wraz
młodzieżówka w Lublinie powstała, nie wiem,
tak,
czy wiesz.
Tak, porozumienia, o tym mówił Jan Strzeżek w Lublinie, rzecznik partii. Ale jeśli chodzi o Jarosława Gowina, on rozmawia m.in. z Kosiniakiem Kamyszem, z Ireneuszem Rasiem, ze Zbigniewem Giżyńskim i Szymonem Hołownią. I pytanie do ciebie, czy rzeczywiście uważasz, że w najbliższych miesiącach uda się stworzyć taką alternatywę dla PiSu na centroprawicy, powiedzmy. O tym też mówił pośrednio Andrzej Sośnierz, że jest taka pustka, że jest potrzeba stworzenia czegoś nowego.
Tak. Ale do tego trzeba wizji, dwóch rzeczy. Wizji, co to ma być, i tu widać, sam poseł Sośnierz przyznaje, że tam o niuanse się kłócą, nie? O jakieś szczegóły, duperele, nie? Czyli widać, że ci ludzie nie mają wspólnej wizji. Po drugie, musi się pojawić osoba, która to ogarnie. Przywódca.
Kto,
czyli wizja
i
przywódca. Nie ma ani wizji, ani przywódcy. Do widzenia.
Czyli co, myślisz, że nic nie powstanie?
Jeśli coś powstanie, będzie to jakaś efemeryda, coś, co tam zabłyśnie i się zwinie, albo rozpadnie, podzieli się na ileś tam frakcji i tak dalej. Myślę, że to jeszcze nie odrobiliśmy tej części, o której mówiłem wcześniej, tej pracy organicznej, żeby uświadomić odpowiednią ilość Polaków za pomocą rzetelnego informowania, odwoływania się do autentycznych źródeł, pokazywania znaczenia duchowości w polityce, nie? Bo jak jest nie kradnij, a ktoś ma w dupie przykazania, to będzie kradł, tak jak ta katokomuna pisowska, no. No to tak. Czechy, pamiętacie, jak wychwalaliśmy, mają za premiera człowieka, który różne rzeczy mu można zarzucać, ale nie brak uczciwości. Ten człowiek ma kręgosłup moralny. On nie kradnie, rozumiecie? I został premierem. I wszyscy Czesi, możemy się nie zgadzać z Fialą, ale wiemy, że to jest uczciwy człowiek. Że on będzie pracował na rzecz państwa, że on ma misję i za nim idą, chociaż się z nim nie we wszystkim zgadzają, nie? Przecież tam ma chyba 5 partii.
Czyli myślisz, że w Polsce jest po prostu za wcześnie na stworzenie tej alternatywy dla PiSu, że jesteśmy skazani na rządy Prawa i Sprawiedliwości?
Albo gorsze.
Czyli jakie?
Nie ma. No nie, przepraszam, gorszych to sobie trudno wyobrazić. No to już tylko zaoranie Polski może być. Nie ma odpowiedniej ilości Polaków, którym zależy na sprawiedliwym państwie. Większość Polaków kombinuje sobie tak: mam w dupie państwo, byle mi się udało kraść, kombinować i załatwiać coś dla siebie i swojej rodziny. To jest myślenie podstawowe. Dopóki tego nie przemienimy, dopóki nie będzie żadnej uczciwej formacji prawicowej czy centroprawicowej. Nie? Jak daleko jesteśmy od tego momentu, żeby pojawiła się odpowiednia grupa Polaków myślących tymi kategoriami, no to trochę można patrzeć na ilość widzów telewizji Idź Pod Prąd, nie? Oczywiście tam poza naszym środowiskiem też są tacy ludzie, ale ilość widzów naszej telewizji, ona mniej więcej pozwala nam ekstrapolować, ile takich ludzi może być w Polsce, nie? I no tak sobie ekstrapoluję, że jeszcze za mało. Jeszcze za mało. Nie?
Ale na pewno zwiększa się liczba osób, którzy są zmęczeni tymi kłótniami, bo to widać
po rozmowach,
także też przy okazji
Sama negacja nic nie pomoże. bo sama negacja spowoduje, że pojawią się nowi piękno, tam piękno duchy, piękno uści, jacyś zamawiacze duchów, nie? Czy zaklinacze węży, o tak powiem, czarownicy, którzy im powiedzą, Polakom, że to teraz będzie już naprawdę dobra zmiana. Teraz była zmiana do dupy, choć też dobra, a teraz będzie naprawdę dobra zmiana. No i wiesz, i to tak. A, bo to wiesz, to jest granie na nadziejach. Nie? Człowiek ma tęsknoty pewne i za pomocą tego spece od psychomanipulacji całymi społeczeństwami sobie, że tak powiem, bardzo łatwo zawiadują. Tu operacja Tusk się nie powiodła. Tu operacja Tusk się nie powiodła, bo Polacy zbyt dobrze pamiętali, w jakiej niesławie schodziła ze sceny politycznej ta koalicja PSL, Platforma Obywatelska, że też była korupcja, też były podsłuchy dziennikarzy, też były pałowanie na przykład kibiców Legii tam pod stadionem setkami, nawet kobiety, tam nastolatków policja traktowała bardzo, bardzo no, nad... Jakby to powiedzieć, że te środki były nieadekwatne do sytuacji, tak, i jakieś tam suki, aresztowania, zatrzymania, o takie tam rzeczy.
Polacy nie dali się nabrać na Tuska.
Były afery, przecież i Nowak był, i reszta, także afery też były, nie? No i teraz Tusk ma jako ten na tym białym koniu, jako wódz, który uratuje Polskę. No to tam dało efekt na parę tygodni chyba tam o 10 plus, a potem spadło. Także no Tusk moim zdaniem absolutnie nie odegra tej roli, no chyba, że tu jakieś zabiegi, jakby se kupił, znaczy jakby TV PiS zaczęło go wspierać, no to może, ale z tego co widać, no to raczej Polacy już drugi raz na Tuska nabrać się nie dadzą. Stąd tu to jest dobry moment, żeby pojawił się ktoś nowy, no ale nie ma. Ale nie ma. I myślę, że Bóg daje przywódców nie tak w próżnię, nie? Takich naprawdę przywódców na miarę Piłsudskiego, nie? To Bóg nie daje tak na nieprzygotowany grunt. Czyli najpierw musi nastąpić przygotowanie Polaków, a potem Bóg da przywódcę. Nieodwrotnie, nieodwrotnie. Nie? Dlatego ja jestem przeciwny, żeby się tak egzaltować, no ale kto będzie tym wodzem? Ty czy ty, nie? Dopóki ludzie nie są, można powiedzieć, porwani pewną tęsknotą za sprawiedliwym państwem, wizją tego państwa, nie chcą tego, to wódz się żaden nie pojawi. Czyli najpierw ty i ja musimy zrobić robotę, a potem Bóg da wodza.
I o tym mówiliśmy też, pamiętam, w listopadzie, podczas czasu patriotów, o takiej pracy codziennej, również o takiej zwykłej ludzkiej życzliwości do drugiego człowieka. A przy okazji przypominam o naszej petycji w sprawie bojkotu Igrzysk Olimpijskich w komunistycznych Chinach. Petycja skierowana do prezydenta Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. W tej petycji apelujemy o to, żeby nie pojechali na te igrzyska, które zaczynają się 4 lutego przyszłego roku. Treść petycji jest dostępna na stronie ispodprat.pl. Link do petycji znajdziecie już teraz na czacie i w opisie tego programu. Tutaj uwaga, że po podpisaniu petycji trzeba jeszcze potwierdzić swój podpis w mailu.
Że taki przykład właśnie z historii Stanów Zjednoczonych, nie? Zanim się rozpoczęła wojna o niepodległość przeciwko Brytyjczykom, zanim pojawił się George Washington, nie? To 20 lat, 10 lat wcześniej pojawili się duchowi przywódcy, pastorzy, którzy poszli do prostych ludzi, do tych osad, do miasteczek, na wsie tej brytyjskich kolonii i mówili im o wolności, która jest w Chrystusie. Najpierw o zbawieniu, które jest w Chrystusie, a potem o wolności, którą daje Chrystus. Że do wolności wyswobodził nas Chrystus, abyśmy pod żadnym pozorem nigdy ani nie pozwalali się nikomu wyzyskiwać, to apostoł Paweł w liście do Koryntian rozwijał tę myśl, albo nie stawali się niewolnikami ludzi. I to zakiełkowało. 10-20 lat później ci ludzie wyzwolili się spod panowania brytyjskiego i rozpoczęli budowę największego imperium w dziejach świata. Także to, co mówię, to nie są jakieś moje wymysły. To jest po prostu analizowanie historii i biblijnych, i historii powszechnej.
Czyli potrzeba przede wszystkim, z tego co mówisz, duchowych przywódców tutaj.
Dokładnie tak.
Myślę, że wielką inspiracją będzie rozmowa z Joe Łosiakiem, również w wersji spisanej w najnowszym numerze magazynu Idź Pod Prąd.
No to przepraszam, ale tu wiecie, to jest mój konik, nie cały czas mogę o tym gadać. Weźcie Solidarność roku 80. Przecież komuniści myśleli, że za pomocą SB i swojej agentury całkowicie zapanują i to, co się stało w 89, ta pierestrojka nasza, ten, no wiecie, okrągły stół, to se zrobił w 80. Oni już tak chcieli, ale nie przewidzieli przygotowania duchowego Polaków. Nie przez Jana Pawła II, który tam, wiecie, odegrał pewną scenkę. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ta. Duch Święty już dawno stąpił, to trzeba papieżowi powiedzieć. Nie? 2000 lat temu i tu nie będzie nic stępował, bo już jest. Nie? To zrobił właśnie Joe Łosiak i ksiądz Blachnicki od 74 roku. Zobaczcie, to jest właśnie efekt.
To było tylko
miliony
lat.
Ludzi uwierzyły, że możemy mieć wolną Polskę. Ale ksiądz Blachnicki tam kilkanaście lat, Joe Łosiak 6 lat przed tym wydarzeniem, zaczęli siać ziarno. Ziarno Słowa Bożego. Ziarno wolności. I w 80 roku 10 milionów ludzi chciało tej wolności. Dokładnie to samo musimy powtórzyć dziś.
Miejmy nadzieję, że to się stanie. Bardzo dziękujemy.
Ale nie dać się oszukać przez agenturę i fałszywe elity.
Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeszcze o 18:00, którędy do nieba Tusk kontra Pawłowicz. Czy ich modlitw Bóg wysłucha? Zapraszamy Was serdecznie. Teraz jeszcze Pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Ci za udział, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Na pewno wszyscy znamy taką przypowieść o belce i źdźble w oku, że bardzo łatwo nam jest dostrzegać nawet niewielkie błędy, winy czy grzechy u naszych bliźnich, a bardzo trudno jest je dostrzegać u siebie. No i Jezus mówi, że najpierw oczyść siebie, najpierw wyjmij tę belkę ze swojego oka, abyś wtedy precyzyjnie mógł pomagać innym, ich napominać czy karcić. Także ta przypowieść nie mówi o tym, żeby nie napominać, nie wykazywać grzechu innym braciom czy siostrom w Chrystusie, ale żeby to zrobić w momencie, kiedy my poradziliśmy sobie z tym grzechem czy z grzechem w tym obszarze i dopiero wtedy iść napominać innych. Podobna myśl u najmądrzejszego z ludzi chodzących po ziemi, czyli króla Izraela, Salomona, znajduje się w Księdze Przypowieści, 4:23. Zobaczcie. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czyli zobaczcie, tu nie ma znowu mowy o tym, żeby się nie troszczyć o życie, motywacje, uczynki naszych braci czy sióstr w Kościele. Nie. Tu jest mowa o punkcie koncentracji. Bo jeśli będziesz, że tak powiem, nie na sobie się koncentrował, nie na swojej osobistej świętości, a będziesz ciągle poprawiał czy szukał innych, no to jest przepis na klęskę. Dlatego, żeby jej w życiu chrześcijańskim nie doznać, rada zarówno tu samego Boga Jezusa Chrystusa z Ewangelii, jak i tu człowieka, ale natchnionego Duchem Bożym, Salomona, czujniej niż wszystkiego innego. Patrz przede wszystkim w swoje serce, dbaj o jego czystość, a wtedy Bóg użyje cię do zachęty, poprawy swoich braci i sióstr Kościele.
Dziewiątego grudnia 1830 roku dyktator powstania listopadowego generał Józef Chłopicki powołał komisję rozpoznawczą. Zadaniem tej instytucji było rozpatrzenie spraw Polaków, którzy podjęli współpracę z tajnymi służbami rosyjskimi działającymi na terenie Królestwa Kongresowego. Były to Wojskowa Wyższa Tajna Policja utworzona przez senatora Nikołaja Nowosilcowa, żandarmeria kierowana przez generała Aleksandra Rożnieckiego i Policja Municypalna Warszawy zarządzana przez wiceprezydenta miasta Mateusza Lubowickiego. Ponadto szef sztabu księcia Konstantego generał Dmitrij Dmitriewicz Kuruta i senator Nowosilcow mieli swoje własne siatki donosicieli. Po wybuchu powstania znaczna część dokumentów tajnych służb rosyjskich została zdobyta. Niektórzy agenci sami się ujawniali i zgłaszali do więzienia, żeby uniknąć samosądu. Kilku zginęło podczas nocy listopadowej. Zarządzenie Chłopickiego przewidywało dla donosicieli trzy kary: ogłoszenie ich nazwisk i czynów, wyłączenie ze służby publicznej i poddanie stałej obserwacji policyjnej. Społeczeństwo przyjęło to zarządzenie z oburzeniem. Uważano, że donosicielstwo należy karać śmiercią. Komisja działała bardzo opieszale. Przewodniczącym był początkowo hrabia Michał Potocki, a potem poseł Jan Turski. 1 marca 1831 roku komisja została rozwiązana i zastąpiona Komitetem Rozpoznawczym kierowanym przez Michała Hubego. Rozpatrzył on sprawy 341 agentów, których zobowiązanie do współpracy i pokwitowania zachowały się. 96 uniewinniono, 140 spraw umorzono, 52 oddano pod nadzór policyjny, resztę uznano za nieświadomych współpracowników. W końcu 15 sierpnia w Warszawie wybuchły rozruchy. Tłum wywlókł z więzienia i powiesił lub zadźgał 34 donosicieli, wśród nich 4 generałów Wojska Polskiego.